Obrazy wojny. Ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.
Marzena Bakowska, witam i zapraszam do poznania chwalebnej, aczkolwiek mało znanej, historii kobiet, które walczyły o wolność. Często w konspiracji, nie na pierwszej linii frontu. Były łączniczkami, jak na przykład Elżbieta Zawadzka, o której dziś mówić będziemy.
Nasze nogi rozstrzygały o łączności, bo myśmy chodziły od jednej łączniczki do drugiej, z jednej skrzynki do drugiej i tam musiała być przygotowana już następna łączniczka, żeby iść dalej, żeby rozkaz mógł w miarę szybko, dokładnie, bez przekrętów, bo można było nic pisać, prawda? Trzeba było powtórzyć słowo w słowo, treść. To była zasada łączności, no a przede wszystkim oddanie. Łączniczka wykonywała rozkaz bez względu na jakiekolwiek warunki. Czy śledził ją ktoś, czy nie śledził, czy umie się oderwać, czy nie, rozkaz musiał dotrzeć. I takie były nasze łączniczki.
Generał Elżbieta Zawadzka. Profesor Elżbieta Zawadzka nie żyje już od ponad 10 lat. W Muzeum II Wojny Światowej zachowały się jej wspomnienia. Zanim opowiem o jej działalności, przypomnijmy, że Polki stanęły do walki o niepodległość już w XIX wieku. Kamil Rutecki z działu edukacji.
Ciekawie malują się koleje losu, jeśli chodzi o postrzeganie udziału kobiet w walkach zbrojnych. Wiemy, że w powstaniu listopadowym uczestniczyło kilkanaście kobiet na czele z Emilią Plater. Uważano je za bohaterki, ale nie uznawano tego za coś pozytywnego, za coś dobrego. W powstaniu styczniowym uczestniczyło już z kolei kilkadziesiąt kobiet i tutaj również opinie publiczne były raczej negatywne. Wynikało to po prostu z XIX-wiecznego postrzegania roli kobiety, która miała być kapłanką domowego ogniska, wychowywać dzieci, podtrzymywać patriotyzm w rodzinie. No i w sytuacji, kiedy zabrakło mężczyzny, bo albo zginął, albo został wywieziony na wschód, to ona miała kontynuować tutaj patriotyczne losy rodziny i wychowania dzieci. Można powiedzieć, że im dalej w czas, rozwój historii, tym sytuacja ta się zmienia. W czasie I wojny światowej tutaj kobiety już wykonują dużo więcej funkcji. Nie są to jeszcze czysto funkcje zbrojne, ale obserwujemy już bardzo duży udział kobiet w działaniach okołowojennych, okołowojskowych. Ale trzeba wspomnieć o udziale pań, kobiet, młodych kobiet, gimnazjalistek w obronie Lwowa, ale przede wszystkim także trzeba wspomnieć o zgodzie na udział kobiet w rzeczywiście już walkach zbrojnych w obronie Warszawy, czyli w takim momencie krytycznym dla państwa polskiego. W dwudziestoleciu międzywojennym dostrzeżono potencjał, który płynie z możliwości zaangażowania kobiet w działania okołowojskowe i utworzono taką formalną strukturę, która nazywała się Przysposobienie Wojskowe Kobiet i tam panie uczyły się pierwszej pomocy, łączności, obrony przeciwgazowej czy przeciwchemicznej, jak to wówczas mówiono, dlatego że spodziewano się, że kolejny konflikt światowy będzie konfliktem o charakterze właśnie gazowym. I to przygotowanie przedwojenne bardzo się przydało już w warunkach okupacyjnych, ponieważ nowe struktury okupacyjne, które określano mianem Wojskowej Służby Kobiet, składały się w znacznej części z pań, które przeszły takie przeszkolenie wojskowe przed wybuchem wojny. Najstarsze uczestniczki tego przeszkolenia w warunkach okupacyjnych stały się przełożonymi. Ale co oznacza w tym wypadku najstarsze? Te panie miały w warunkach II wojny światowej zaledwie około 40 lat. Z kolei ich podwładne miały lat 20, 20 kilka.
A więc wojna. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
Kobiety stworzyły w Armii Krajowej dwa bardzo elitarne oddziały. Po pierwsze były to kobiece patrole minerskie oraz oddziały dywersji i sabotażu kobiet, w skrócie DYSK. Te nazwy się zmieniały, konspiracyjne, natomiast taka nazwa slangowa DYSK pozostała już na dłużej. Dlaczego uznano, dlaczego przełożeni, no nie ukrywajmy płci męskiej, w tym wypadku uznali, że można tak głęboko już zaangażować kobiety do pracy konspiracyjnej? Otóż wychodzono z założenia, że nieprzyjaciel strzegący obiektów wojskowych, mostów, torów, miejsc produkcji będzie zwracał baczną uwagę na kręcących się w pobliżu mężczyzn. Natomiast kobiety siłą rzeczy budzą mniejsze podejrzenie i będzie im łatwiej wytłumaczyć się ze swojej bytności w jakichś nietypowych miejscach. kobieta z jakimiś pakunkami, z siatkami, przechadzająca się w pobliżu jakiegoś miejsca strategicznego dla Niemców, nie będzie budziła zastrzeżeń, dlatego zgodzono się na udział kobiet w tego typu działaniach. Co wykonywały kobiece patrole minerskie? Wysadzały tory kolejowe. To się działo już od roku 1942. Przeszkadzały także w łączności niemieckiej, czyli wysadzały słupy telegraficzne bądź cięły przewody telegraficzne. Oddziały dywersji i sabotażu też podkładały miny pod różnego rodzaju obiekty. Stosowały sabotaż w różnych zakładach produkcyjnych, czyli na przykład dosypywały cukier do zbiorników z paliwem w samolotach. To była bardzo sprytna działalność polegająca na tym, że skutki tego dosypania cukru miały miejsce kilka godzin po wylocie samolotu z fabryki, więc bardzo rzadko zdarzało się, aby podejrzenia padały na polską załogę jakiegoś zakładu produkującego bądź remontującego samoloty.
W czasie wojny Elżbieta Zawadzka, korzystając z fałszywych dokumentów, przekraczała granicę Rzeszy setki razy. Przy setnym w 1942 roku przestała już liczyć.
Także ja rzeczywiście znam najrozmaitsze triki przy przechodzeniu granicy. Ja tę granicę przekraczałam dużo ponad 100 razy, więc musiałam mieć swoje sposoby. To jest ten własny nos. Wiedziałam, jakiemu strażnikowi co opowiadać. Znałam niemiecki jak polski zupełnie, francuski trochę gorzej, ale znałam. Jechałam jako Niemka, jako urzędniczka firmy naftowej, która miała swoją filię i w Warszawie, i w Paryżu. I jako taka urzędniczka ja miałam porozumieć się, niby. Nazywałam się Elisabeth Kubica. We Francji zrobili mi tego liści natychmiast carte d'identité i ja byłam Elise Rivière. Rivière to znaczy brzeg, Elise, Elżbieta, Elise Rivière. Więc we Francji figurowałam jako Elise Rivière. I takie miałam papiery tam na tę zone interdite we Francji południowej. Hiszpanii już, ona nie była okupowana, Hiszpania. Była pod wpływem Niemców, ale była sama. I mogłam być pod swoim nazwiskiem. Chyba Anglicy mi dali już jakieś polskie. W każdym razie w Anglii nigdy nie byłam Elżbieta Zawadzka, tylko zawsze Elizabeth Watson.
Przyszła na świat w patriotycznej polskiej rodzinie, mówi historyk Virginia Węglińska.
Elżbieta Zawadzka urodziła się 110 lat temu, w pruskim wówczas jeszcze Toruniu. I jak podkreślała wielokrotnie dr Katarzyna Mińczakowska, Niemcy w postaci późniejszej generał Zawadzkiej wyhodowali sobie idealnego wroga. Zawadzka ukończyła niemiecką szkołę, pochodziła z rodziny polskiej o bardzo silnych, patriotycznych korzeniach. Mimo to w zaborze pruskim była zmuszona do mówienia w języku niemieckim, uczęszczania do niemieckiej szkoły podstawowej, co dało jej niezwykłą znajomość, perfekcyjną znajomość języka niemieckiego, a także obycie w niemieckiej kulturze. Ona to zresztą doskonale później wykorzystała, działając w konspiracji przeciwko wrogowi.
Jak wyglądało przygotowanie do tej szpiegowskiej, można powiedzieć, kariery?
Zacznijmy od tego, że Zawadzka była doskonale wykształcona. Ona ukończyła studia matematyczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przed II wojną światową zaangażowała się natomiast w działalność przysposobienia wojskowego kobiet. Wówczas już jako instruktorka szkoliła wiele młodych kobiet, pokazując im, kształtując w nich charyzmę i ducha wojskowego. We wrześniu 1939 roku Zawadzka w szeregach kobiecego batalionu pomocniczej służby wojskowej walczyła w obronie Lwowa. Później w październiku 1939 roku pod pseudonimem Zelma dołączyła do Polskiego Państwa Podziemnego. Co jest ważne, zorganizowała autonomiczną komórkę kobiecą. Pod koniec 1940 roku Zawadzką przeniesiono do Warszawy, gdzie stała się kurierką Komendy Głównej ZWZ-AK. Doskonale jej postać charakteryzuje Jan Nowak-Jeziorański, dla którego Zawadzka organizowała m.in. podróż do Londynu. Mówił on o niej w następujący sposób. Nawet w konspiracji, gdzie panuje anonimowość, ZO stała się postacią legendarną. Uchodziła za człowieka ostrego, wymagającego od innych, ale najbardziej od samej siebie. Jej oddanie służbie graniczyło z fanatyzmem. Średniego wzrostu blondynka o niebieskich oczach miała w sobie coś męskiego. Była surowa, poważna, trochę szorstka i bardzo rzeczowa. W czasie rozmowy ani razu nie uśmiechnęła się. Nie padło ani jedno słowo natury bardziej osobistej. Nic, co nie wiązało się z tematem służbowym. ZO nie miała na to czasu. Dopiero na pożegnanie poczułem ciepły, mocny uścisk dłoni i usłyszałem lekkie westchnienie. Daj Boże, żebyście dotarli.
Nie było zespołu ludzi. To było za trudno i nie mogło wielu ludzi wiedzieć o tym. W każdym razie, jeżeli się na kontakt przychodziło, to ten ktoś nie wiedział, kim ty jesteś i co masz za zadanie. Tylko daj nocleg bezpieczny, nic innego. Tylko na zaufaniu, że no i tak się czasem wpadało, prawda? Ale to tylko na tym polegało. Nigdy się nie wiedziało, czy ten lokal nie jest już obserwowany na przykład. To ryzyko było zawsze. Nam było dobrze z tą pracą. Myśmy czuli, że robimy pożyteczną pracę. To było najważniejsze. Bo najgorsze była nie śmierć była dla nas, ale ona była dla nas, myśmy wiedzieli, że no żołnierz jest po to, żeby umrzeć, nie? Więc to w ogóle nie wchodziło w grę. Groza to była dać się aresztować. I czy się wytrzyma? Czy człowiek jest zdolny do wytrzymania? Ja bym przecież siebie nie byłam pewna.
W latach 39-45 ZO, tak jak podkreślał Jeziorański, stała się niemal legendą kurierów w okupowanej Europie. Była organizatorką szlaków zachodnich i posługując się fałszywymi dokumentami, przekraczała granice, przynosiła wiadomości, pieniądze, meldunki, a w międzyczasie uczestniczyła także na tajnych kompletach, w których była nauczycielką, ale i także uczennicą.
A dokumenty to robiła Marcysia, to znaczy miała świetną komórkę legalizacyjną, która przygotowywała dokumenty. Dokumenty dostawały się dla mężczyzn inaczej. Mieliśmy swoich złodziei, akowców, którzy kradli oficerom niemieckim te papiery, dokumenty i potem Agaton, ta legalizacja komendy głównej, robiła, przecież ten Bradl mógł jeździć jako generał, bo miał świetne papiery niemieckie, autentyczne prawie, że, bo ukradzione, prawda, oficerom niemieckim. Miałam załatwić kontakt szwajcarski w Willingen, to znaczy znaleźć dobrą komórkę, dom, adres dla człowieka, który dwójka szwajcarska miała przysłać do południowych Niemiec. Więc to trzeba było zbudować w Willingen. Ja tam znowu miałam swoją uczennicę z tych Tarnowskich Gór, tę Raciborzankę. Więc tam pojechałam. I teraz proszę sobie wyobrazić tak. Jadę w ciężkiej żałobie, bo mój mąż, lotnik niemiecki, zginął, poległ. Więc mam papiery tej wdowy po lotniku niemieckim. I teraz ja jadę, ta wdowa, prawda, do Willingen, załatwiam, ale nie jestem w szpitalu, tylko już mam z Warszawy pieczątkę, że byłam w tym szpitalu. Bo Agaton już miał szpitale, pieczęcie z tego szpitala w Willingen i zrobił mi powrotną drogę, bo musiałam na moich papierach mieć pieczątkę, że byłam w Willingen w szpitalu. Tam przez jakiś czas leżał ten mój poległy mąż. Dochodzę do Willingen, do tej mojej uczennicy, załatwiam tę melinę i teraz wracam, że byłam w Willingen w szpitalu. I w pociągu jest rewizja. Ja siedzę w przedziale, pełno ludzi po tych nalotach. Niemcy całe były w ruchu, ewakuowane po nalotach i tak dalej. Pełen wagon. Ja się dowiaduję, że obok mnie ta pani właśnie jedzie z Willingen. Czyli ona tam była, gdzie ja niby miałam być. I teraz jest kontrola dokumentów. I teraz on zobaczy jej prawdziwe pieczątki Willingen, a ja zaraz obok jestem z fałszywą pieczątką, więc wpadka. Więc oni jeszcze, oni dwóch ich było, tych patrzących ten, on jeszcze jest na korytarzu, inny, ten drugi, a ten jeden jest w moim przedziale, bo tylko tam był tłok tuż. Więc ja zemdlałam i wynieśli mnie na korytarz, na powietrze, bo taki tłok był, że mnie siedziała obok tej, która miała te prawdziwe pierwsze, na całe szczęście z nią się zgadałam, że ona była w tym szpitalu. I tak uniknęła tego, bo jednak pieczątka Agatona była inna niż tego obecnego dyrektora szpitala, prawda?
Jedna z najważniejszych misji ZO, kiedy to jako emisariuszka komendy głównej AK wyrusza przez Niemcy, Francję, Andorę, Hiszpanię i Gibraltar do sztabu naczelnego wodza w Londynie. Tam miała przede wszystkim dwie ważne misje. Jej zadaniem było ułatwienie komunikacji pomiędzy Warszawą a Londynem i druga rzecz niezwykle istotna to wywalczenie praw wojskowych dla kobiet, bo tutaj trzeba zaznaczyć, że miała świadomość, że kobiety walczące o niepodległość nie mają zagwarantowanych podstawowych praw, jak na przykład prawa do awansu zawodowego.
Myśmy żyli służbą. Mężczyźni często myślą o awansie, o zdobyciu gwiazdki, o zdobyciu odznaczenia. Myśmy byli w służbie służebnie. Myśmy chciały służyć, a nie być zauważoną, otrzymać nagrodę, otrzymać awans. To było tą sprawą, z którą ja jechałam, z tą drugą moją misją do Londynu. Uregulować służbę kobiet, bo to jest śmieszne, ale w wojsku na wschodzie kobiety były wbrew prawu polskiemu traktowani jako żołnierze. Polskie prawo nie dawało kobietom prawa żołnierskiego. Mogły być tylko cywilnymi pomocniczami. A tam nikt się na to nie oglądał, kazał im tak rekruckie przeszkolenie przechodzić, dźwigać ciężkie moździerze, karabiny, nie myć się, nie mieć bielizny, nie mieć warunków do normalnego, higienicznego życia, jak mężczyzna. A tu u nas w konspiracji, bo ja mówię o wojsku w konspiracji, było zupełnie inaczej. To byli sami cywile, ale mężczyźni pamiętali, zwłaszcza ci zawodowi, o swoim awansie, o odznaczeniu, o otrzymaniu wyższej funkcji. Kobiety nie, im zależało na służbie. Z drugiej strony to było szkodliwe. Opowiem taki przypadek. Byłam przez jakiś czas, zastępowałam kierowniczkę komórki mojej zagrody. To był Wydział Łączności Zagranicznej w Komendzie Głównej. Zdaje się, Marcysia, moja tam właściwie kierownik, musiała iść na urlop jakiś albo coś takiego. I miałam, przyjmuję raport z terenu i bodajże kapitana jakiegoś kuriera, który no, nie był najlepszym kurierem. Łączył, ludzie są ludźmi, łączył służbę kurierską z swoimi potrzebami. I ja nie mogłam go nawet wymyślać, bo on co? Do mnie? Ty cywil? Ja kapitan? Co ty masz? Ja musiałam go posłać do raportu karnego do komendanta garnizonu. Nie mogłam go nawet wymyślać. A to była zła służba. On zasłużył na karę. A więc to nam szkodziło w pracy, że myśmy nie mieli praw żołnierskich. I to rozumiała Maria Witekówna, szef wojskowej służby, i to rozumiał Grot. Generał Grot doskonale rozumiał służby kobiet. On wiedział, bez kobiet nie byłoby, to jest może za śmiało powiedziane, nie byłoby Armii Krajowej. I dlatego on, opierając się na opracowaniu Marii Witekówny, posłał mnie, która się znała na tym, mówiłam 10 lat już przed wojną, byłam w tym przygotowaniu, prawda, do Londynu. Nie do Sikorskiego, bo Sikorski też by tego nie zrozumiał. Tylko do prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie, do Raczkiewicza, żeby w jakiś sposób zmusić, przekonać, że jest konieczną potrzebą w czasie wojny, żeby kobiety miały prawa, bo mają obowiązki żołnierskie, ale nie miały praw, żeby zdobyć te prawa dla kobiet, żeby ona z ochotniczki pomocniczej służby wojskowej stała się żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej.
Udało się. 31 grudnia 1942 roku wszedł w życie akt prawny dotyczący obowiązków i praw żołnierzy pomocniczej służby wojskowej kobiet. Paragraf 16. Pomocnicza służba wojskowa, pełniona przez kobiety, jest równoznaczna z czynną służbą wojskową i podlega zaliczeniu na równi z nią we wszystkich wypadkach, jakie przewidują lub przewidywać będą ustawy i rozporządzenia po powrocie do kraju. Paragraf 17. Żołnierze zwolnieni z pomocniczej służby wojskowej kobiet w polskich siłach zbrojnych na skutek zupełnej niezdolności do tej służby uzyskują prawo do opieki na terenie Wielkiej Brytanii i innych obszarach, na których znajdują się oddziały polskich sił zbrojnych ze strony Ministerstwa Opieki Społecznej, jak żołnierze zwolnieni ze służby czynnej.
Chyba nie będzie przesadą, jeśli użyję słowa, że Zawadzka wróciła dość spektakularnie do kraju. Przeszła szkolenie wraz z 316 cichociemnymi i 10 września 1943 roku została zrzucona na terytorium kraju. Sama podkreślała, że osoby, które odbierały cichociemnych, były ogromnie zdziwione, że w ich gronie znalazła się także kobieta. W 1944 roku Zawadzka była zagrożona aresztowaniem, w związku z tym nie podejmuje już działalności kurierskiej. Mimo to w ramach Wojskowej Służby Kobiet uczestniczy w Powstaniu Warszawskim.
Byłam śledzona listem gończym, Fahndungsbuch to się nazywa, mam numer tego Fahndungsbuch. I tam mieli moje nazwisko, miejsce urodzenia, Elisabeth Zawadzki, geboren in Thurn, w Toruniu, datę, i wobec tego doszli do mojej rodziny i zaaresztowali całą moją rodzinę. Poza Klarą w Sosnowcu zabrali mi starego ojca, matkę i starszą siostrę. No ale ponieważ starsza siostra też naturalnie dobrze umiała po niemiecku, była bardzo dobrą urzędniczką u Niemca, ten Niemiec zdołał Gestapo przekonać, że tych starych ludzi pod 3 czy 4 miesiącach wypuścili, no bo oni rzeczywiście nic nie wiedzieli przecież, nic nie wiedzieli tu w Toruniu o mojej pracy. Znaczy matka wiedziała, ale matka miała milczeć, tak.
Po wojnie Elżbieta Zawadzka przez rok uczestniczy w tak zwanej drugiej konspiracji, następnie zostaje aresztowana, jest represjonowana przez władze komunistyczne. Po zwolnieniu w 1955 roku z więzienia podejmuje pracę jako nauczycielka, kształci się dalej. Najpierw podejmuje pracę jako nauczycielka w szkole w Sierpcu i Toruniu. Jest oczywiście dyskryminowana przez komunistyczne władze, to jej nie zraża. Ona kontynuuje swoją karierę naukową, najpierw na Uniwersytecie Gdańskim, a potem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Elżbieta Zawadzka stała się też inicjatorką gromadzenia wszelkich dokumentów dotyczących działalności wojskowej, ukierunkowanej przede wszystkim na działalność kobiecą na Pomorzu. W związku z tym doprowadza do powstania Fundacji Archiwum Pomorskiego AK w Toruniu. Warto też podkreślić, że Elżbieta Zawadzka w 2006 roku zostaje mianowana przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego generałem Wojska Polskiego jako druga kobieta zaraz po Marii Witek.
Tak. każdej chwili mogła przecież być wzięta. Ale ja musiałam ratować się. Ja nie mogłam usiąść i płakać, bo chciało mi się siąść i płakać i koniec, bo siostra zabrana, tak? Przedtem niedawno jego brat zginął w Oświęcimiu. Siostra mu tam paczki zdołała podrzucać. Teraz ona jest. Potem siedziała do końca wojny w Ravensbrück, bo ona umiała dobrze, to była prawniczka, dobrze umiała po niemiecku, wyłgała się, że nie była w tym i dostała tylko Ravensbrück, bo inaczej każda przecież szła na śmierć, która była zaplątała w jakąś konspirację. Ale jak mi się żyło w czasie? Przecież ja nie tylko byłam konspiratorką, tylko jakoś żyłam. Więc ja byłam przede wszystkim nauczycielką. Więc w czasie okupacji, w czasie mojej służby, tej wieloletniej, przecież to były lata całe, ja miałam te wyjazdy, powiedzmy, co drugi tydzień, czasem co trzeci, miałam przerwy. W tej przerwie ja byłam nauczycielką matematyki w szkole, na tajnym nauczaniu, w gimnazjum Narcyzy Żmichowskiej, jest takie gimnazjum w Warszawie, tam byłam nauczycielką matematyki. Ale co ważniejsze, ja byłam studentką, mimo że byłam już dawno, 8 lat nauczycielką matematyki, magistrem matematyki, podjęłam zupełnie nowe studia, studia pedagogiki społecznej u profesora Lińskiej. I te studia stały się sensem mojego dalszego życia. I tym ja żyłam potem po wojnie, już dochodząc aż do profesury nauk społecznych.
Profesor Elżbieta Zawadzka, generał Elżbieta Zawadzka, zmarła w 2009 roku w wieku niemal 100 lat. Pochowana jest na cmentarzu Świętego Jerzego w Toruniu. To tylko jedna z wielu kobiet, które w czasie wojny działały w konspiracji. O kolejnych mówić będę za tydzień. Audycję przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Michał Broniewicz.
Obrazy wojny ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.